Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. października wita Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak. W naszym programie spotkanie Benedykta XVI z dziećmi pierwszokomunijnymi, rozmowa ze Zbigniewem Nosowskim, audytorem synodu, oraz relacje z Warszawy i Krakowa z inauguracji Dnia Papieskiego. Zapraszamy.
Niemal 100 tysięcy dzieci pierwszokomunijnych wypełniło po południu plac świętego Piotra.
Ciao!
Przybyła na spotkanie z papieżem nie tylko z Rzymu i regionu Latium, ale także z innych rejonów Włoch, a nawet z zagranicy. To eucharystyczne święto dzieci przygotował wikariat Wiecznego Miasta. Uroczystość transmitowała włoska telewizja Rai. Na program złożyły się prezentacje artystyczne, wspólny śpiew i modlitwa, świadectwa, w tym występ rumuńskich klaunów pracujących wśród dzieci ulicy, a także dialogowana katecheza z Ojcem Świętym. Benedykt XVI odpowiadał na pytania dotyczące jego własnej pierwszej komunii świętej, praktyki eucharystycznej, zwłaszcza w sytuacji obojętności religijnej rodziców, a nawet teologii i duchowości.
Moja katechetka, przygotowując mnie do dnia pierwszej komunii, powiedziała mi, że Jezus jest obecny w Eucharystii. Jak to? Ja go nie widzę.
Ma come? Io non lo vedo.
Sì, non lo vediamo.
Tak, nie widzimy go, ale przecież jest tyle rzeczy, których nie widzimy, a które istnieją i są bardzo istotne. Na przykład nie widzimy naszego rozumu, a tym niemniej mamy rozum. Nie widzimy naszej inteligencji, a jednak ją mamy. Nie widzimy także naszej duszy, a mamy ją i widzimy jej skutki. Możemy mówić, myśleć, decydować i tak dalej. Nie widzimy także prądu elektrycznego, a przecież wiemy, że istnieje. Widzimy ten mikrofon, że działa. Widzimy lampy. A więc jednym słowem, istnieją rzeczy najgłębsze, które niosą życie, a których w rzeczywistości nie widzimy, ale możemy widzieć i czuć ich skutki. Elektryczność, prądu nie widzimy, ale widzimy światło i tak dalej. I tak też to rozwiązał Pan. Nie widzimy Go naszymi oczami, ale widzimy, że gdzie jest Jezus, ludzie się zmieniają, stają się lepsi. Wokół jest więcej pokoju, pojednania i tak dalej. A zatem nie widzimy samego Boga, ale widzimy Jego skutki i możemy zrozumieć, że Jezus jest obecny. Jak powiedziałem, rzeczy niewidzialne to są te najgłębsze i najważniejsze. I tak też idziemy ku temu Panu niewidzialnemu, lecz mocnemu, który nam pomaga dobrze żyć.
Spotkanie na placu Świętego Piotra zakończył najtrudniejszy, zdaniem organizatorów, punkt programu – adoracja eucharystyczna. Wbrew obawom, czy 100 tysięcy pierwszokomunijnych dzieci utrzyma należytą powagę, nabożeństwo odbyło się w atmosferze skupienia i modlitwy.
Dwa tygodnie synodu już za nami, a w studio pan Zbigniew Nosowski, świecki audytor na 11. Zgromadzeniu Zwyczajnym Synodu Biskupów na temat Eucharystii. Dzień dobry.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
Jak byśmy ocenili te dwa tygodnie pracy? Co było najważniejszego?
Ciężka praca, trzeba powiedzieć, bo 5,5 godziny dziennie siedzenia albo w auli synodalnej, albo w grupach roboczych, plus jeszcze później analizowanie tego wszystkiego, co zostało powiedziane, bo nie zawsze można nadążać za tłumaczeniem. To jest kawał ciężkiej roboty, która ważna jest w wielu wymiarach. W wymiarze świadectwa, posłuchania doświadczeń tych biskupów z całego naprawdę świata, z miejsc zupełnie dla nas egzotycznych. Kiedy siedzę przy stole z biskupem z Papui Nowej Gwinei i on opowiada mi, że po swojej diecezji musi chodzić na piechotę i czasem nocować na drzewach i tam węże do niego biegną i krokodyle z rzek wyglądają, to ja najpierw myślałem, że żartuje, ale upewniłem się u jego kolegi i on mówi prawdę. Ale myślę, że to jest niesłychanie ważne. Taki pierwszy, najważniejszy wymiar świadectwa różnorodności wielu kultur, także wielu obrządków, bo jest tutaj kilkunastu przedstawicieli katolickich kościołów wschodnich, w których jest przecież własna teologia, własna liturgia, własna jurysdykcja. Są to kościoły sui juris, rządzące się swoimi prawami. Także na przykład żonaci księża. No więc jest czym się dzielić. te doświadczenia są tutaj chyba bardzo ważne. To jest taki wymiar podstawowy każdego międzyludzkiego spotkania, także synodu biskupów. Tutaj dodatkowo dochodzi jeszcze taka możliwość skupienia się wokół teologii i duchowości Eucharystii, no co jest podstawą, no bo zawsze Kościół od tego zaczyna i mimo, że to już 2000 lat, no to zawsze można i trzeba tę teologię i duchowość eucharystyczną pogłębiać. No i w sumie wreszcie dochodzi się do problemów pastoralnych, duszpasterskich, z którymi Kościół w tych różnych krajach, w różnych kulturach się boryka.
Pierwsze półtora tygodnia to, można powiedzieć, prezentowanie relacji przez poszczególnych biskupów, przez osoby uczestniczące w synodzie. Teraz rozpoczęła się praca konkretna w grupach, przygotowanie propozycji do adhortacji dla Ojca Świętego i przygotowywanie orędzia końcowego. Powiedzmy o tych dwóch kierunkach prac.
Orędzie jest przygotowywane przez specjalną komisję, w której są przedstawiciele wszystkich kontynentów. Oni przygotowali pierwszy projekt orędzia. Nie ma ono być i nie będzie w tym roku też podsumowaniem prac synodu, jako że synod biskupów w naszym kościele wedle obecnego stanu prawnego jest organem konsultacyjnym, doradczym dla papieża. W związku z tym synod nie podejmuje uchwał, nie decyduje, proponuje pewne rozwiązania, a w przesłaniu końcowym raczej ma zachęcać wszystkich wiernych, w tym przypadku do takiego głębszego zjednoczenia wokół Eucharystii, do przeżywania ciągle na nowo tego zachwytu nad cudem Eucharystii. To jest słowo, które tam często się pojawia w auli synodalnej i wydaje mi się rzeczywiście kluczowe dla odnawiania pobożności eucharystycznej i duchowości eucharystycznej, mianowicie odkrycie, że rzeczywiście cudem jest to, iż Bóg chciał zostawić się nam w tak widzialnej, namacalnej, kruchej postaci.
Przed rozpoczęciem synodu było wiele oczekiwań, że będzie to synod, który, można powiedzieć, w pewnych dziedzinach zrewolucjonizuje życie Kościoła. Media donosiły o celibacie, o komunii dla rozwiedzionych, o możliwości kapłaństwa dla małżonków. Jak to wygląda?
Znaczy, na pewno nie będziemy świadkami rewolucji bezpośrednio po synodzie, no bo jak już mówiłem, synod nie podejmuje decyzji, przedstawia propozycję, tej decyzji podejmuje później papież, to po pierwsze. Po drugie, nie będziemy raczej, jak sądzę, świadkami rewolucji ze względu na przebieg dyskusji synodalnej w tych gorących sprawach, bo oczywiście rozmawia się o wielu innych problemach, ale te, o których pani mówiła, też się pojawiają. Jest część ojców synodalnych, która proponuje podjęcie poważniejszych studiów teologicznych i rozważań nad możliwością wprowadzenia zmiany kwestii dotyczącej dyscypliny celibatu, wprowadzenia możliwości święceń kapłańskich dla żonatych mężczyzn doświadczonych, już małżonków. Natomiast taka propozycja nie była poddawana pod głosowanie w żadnej z grup roboczych, tak jak wynika z relacji, które przedstawiono w piątek wieczorem, chociaż w każdej była dyskutowana i natrafiała na różne opinie. W przypadku możliwości dopuszczenia pod pewnymi warunkami do Komunii Świętej osób rozwiedzionych żyjących w powtórnych związkach małżeńskich, też mam wrażenie, że nie będą podjęte żadne decyzje radykalnie zmieniające obecną dyscyplinę. Na pewno będzie natomiast przypomniane, że jakaś część ludzi żyjących w takich małżeństwach żyje być może w małżeństwach nieważnych, które wedle obowiązującego prawa kościelnego mogą być uznane za nieważne i to jest sprawa istotna z punktu widzenia wielu krajów, w których nawet trybunały kościelne zajmujące się takimi sprawami jak stwierdzenie nieważności związku małżeńskiego nawet nie istnieją. W niektórych krajach trzeba je powołać i to byłby wyraz takiej solidarności z tymi ludźmi. Myślę, że wszyscy biskupi jakoś współodczuwają z tymi ludźmi niewątpliwie. Różnią się co do takich pastoralnych wniosków, które można by z tego wyciągnąć. Ale dominującym tonem w dyskusji jest przypominanie o tym, że można być z Chrystusem w komunii duchowej bez możliwości przyjmowania komunii eucharystycznej.
A inne propozycje, o czym jest w nich mowa?
Z konkretnych na przykład propozycji ciekawych i pokazujących pewną dynamikę reformy liturgicznej, ciekawym wątkiem jest kwestia znaku pokoju i momentu, w którym on jest umieszczony w mszy świętej, bo i w dyskusji ojców synodalnych i w dyskusji właściwie wszystkich grup roboczych pojawił się ten wątek, czy znak pokoju nie powinien być celebrowany w innym momencie, bo tam, gdzie jest obecnie tuż przed Komunią Świętą, stwarza czasem, zwłaszcza przy mniej starannej celebracji, dużo zamieszania. W momencie najmniej do tego potrzebnym. Są propozycje, żeby miejsce znaku pokoju było po liturgii słowa, przed ofiarowaniem darów, co nawet byłoby zgodne z ewangelicznym zdaniem, że jeśli masz złożyć dar swój przed ołtarzem, pojednaj się ze swoim bratem najpierw. Kardynał Arinze, który jest przewodniczącym Kongregacji do Spraw Kultu Bożego, zajmujący się tymi sprawami, powiedział, że kongregacja wykonywała już analizy tej kwestii i stwierdza, że zgodne z tradycją obrządku łacińskiego jest to miejsce, które istnieje w tej chwili, bo też w obrządku łacińskim wszystkim jest to raczej znak pokoju niż pojednania, przebaczenia. Natomiast zmiany są rozważane. Wiadomo, że Benedykt XVI jako kardynał Ratzinger w swoich publikacjach wyrażał osobiste przekonanie, że taka zmiana byłaby potrzebna. Tutaj wyraźnie też wielu biskupów jest tej samej opinii i myślę, że taka zmiana nastąpi. Natomiast przypuszczam, że ona nie dokona się szybko, raczej za kilka lat. Myślę, że można oczekiwać, iż za pontyfikatu Benedykta XVI zostaną wprowadzone pewne zmiany liturgiczne prowadzące nas w głąb, tak bym powiedział, właśnie nie wstecz, tylko w głąb przeżywania misterium spotkania z Bogiem i w Jego Słowie i w Eucharystii. Natomiast nie spodziewałbym się tego w ciągu najbliższych miesięcy.
Dziękuję bardzo. Państwu przypomnę, naszym gościem był pan Zbigniew Nosowski.
Dziękuję również.
W całej Polsce rozpoczęły się obchody 5. Dnia Papieskiego. Tegorocznym koncertom, wystawom, spotkaniom naukowym i sportowym towarzyszy hasło Jan Paweł II, orędownik prawdy. W niektórych regionach Polski Dzień Papieski trwa już od prawie tygodnia. Jego zwieńczeniem będzie jutrzejszy apel z Ojcem Świętym na Placu Zamkowym w Warszawie i galowy koncert Dnia Papieskiego. Relacja Rafała Łącznego.
Papieskie flagi, plakaty z wizerunkiem Ojca Świętego i hasłem Jan Paweł II, orędownik prawdy. Tak przyozdobiona jest nie tylko stolica. W Poznaniu od wtorku trwał przegląd filmów Etos Solidarności okiem kamery polskiego kina. Można było zobaczyć m.in. Człowieka z żelaza, Śmierć jak kromkę chleba, Prymas 3 lata z tysiąca czy Z dalekiego kraju Krzysztofa Zanussiego. Przegląd adresowany był przede wszystkim do młodego odbiorcy, który bardzo często filmów tych w ogóle nie zna, mówi ksiądz Piotr Ratajczak, organizator Dni Papieskich w Poznaniu.
Chcemy przypomnieć takie kultowe filmy związane z tymi czasami, które były dla Polski, dla Polaków trudne, a tych czasów w jakiś sposób zrodziła się Solidarność kultowa dla pokolenia, które jest powyżej 400 lat. Natomiast to młodsze pokolenie niestety tych filmów nie kojarzy, ani w pewien sposób też nie odczuwa przesłania tych filmów i stąd ta idea, żeby właśnie te filmy przypomnieć.
Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia przygotowała również międzynarodową sesję naukową Jan Paweł II, orędownik prawdy. Honorowym gościem spotkania na Uniwersytecie Warszawskim był archiwista i bibliotekarz Świętego Kościoła Rzymskiego, kardynał Jean-Louis Thoron z Watykanu. Wieloletni współpracownik papieża podkreślił, że Jan Paweł II nieustannie pokazywał ludziom, że mogą być szczęśliwi tylko ze sobą, a nigdy przeciw sobie. Jako długoletni współpracownik w roli sekretarza do spraw raportów z państwami mogłem zaświadczyć o tym nieustannym przesłaniu Ojca Świętego, że my, ludzie, możemy być szczęśliwi tylko jedni z drugimi, a nigdy jedni przeciw drugim. Nawiązując do hasła sesji, jak i Dnia Papieskiego, arcybiskup Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce, podkreślił, że życiu w prawdzie musi towarzyszyć postawa pokory.
Pokora to jest nic innego jak żyć na co dzień w prawdzie. Myślę, że w Polsce, w której żyjemy, w wymiarach społecznych, ale także indywidualnych, jeżeli chcemy zgłębić treść i pokory, to odkryjemy prawdę. Jeżeli chcemy żyć w pokorze, to prawda nas do tego prowadzi.
Arcybiskup Gocłowski, nawiązując do wystąpienia kardynała Thoron, który nazwał papieża człowiekiem w służbie prawdy, stwierdził, że to wyraźnie wskazuje na postawę Jana Pawła II w całym jego życiu.
To w służbie prawdy wyjaśnia wiele dziedzin. Wyjaśnia, jak on rzeczywiście, posługując się swoim głębokim humanizmem, nikomu niczego nie narzucał. Jak on ponad podziałami religijnymi, ponad podziałami ludzie wierzący, niewierzący, on zbliżał się do każdego, ale pozostawał w służbie prawdy, nie narzucał niczego, natomiast otwierał perspektywy ludzkiego życia, jeśli człowiek będzie działał w prawdzie.
Sobota to także uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, podczas której wręczone zostały nagrody TOTUS 2005. W kategorii promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza laureatem nagrody głównej został Jan Jakub Wygnański, twórca ruchu organizacji pozarządowych w Polsce. Kapituła wyróżniła także redakcję Mszy Świętej Radiowej. Emitowana od 25 lat na falach Polskiego Radia coniedzielna Msza Święta stanowi nie tylko zdobycz społeczeństwa odzyskującego swoją tożsamość, lecz jest także długotrwałym i ważnym dziełem formacji i edukacji tego społeczeństwa, czytamy w uzasadnieniu. W kategorii osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej wyróżniono reżysera Marka Piwowskiego za film Oskar i wyrażone w nim świadectwo ludzkiej dobroci i chrześcijańskiej nadziei w obliczu pozornych przegranych. Wyróżnienie specjalne przyznano Muzeum Powstania Warszawskiego za rolę, jaką odgrywa dla ocalenia pamięci o Powstaniu Warszawskim i oddania sprawiedliwości jego bohaterom. Ksiądz Dariusz Kowalczyk, wiceprezes zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
To są uznane instytucje, czyli to jest doceniony wysiłek wielu pokoleń ludzi. To jest na pewno to, że z wartościami, z którymi ci ludzie się, czy środowiska się utożsamiały, chcieli się podzielić z innymi. To jest na pewno drugi moment. I trzeci, powiedzmy to szczerze, ogromny wysiłek intelektualny, czy wysiłek organizacyjny, no i oczywiście nadrzędny cel. A nadrzędnym celem była w tych wszystkich środowiskach, instytucjach jakaś chęć połączenia człowieka z Bogiem, utożsamienia się z Kościołem, z jego misją. Myślę, że ostatecznym celem działań tych środowisk było po prostu zbawienie człowieka, ostateczne zbawienie człowieka.
Pierwszym laureatem Nagrody Głównej w kategorii promowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II został ojciec Jan Góra, dominikanin, twórca ruchu lednickiego, arcybiskup Józef Rzeciński.
Za pracę dla konkretnego wcielania w życie nauczania Jana Pawła II i za stworzenie tej rzeczywistości społecznej, jaka wyraża się w ruchu lednickim, w ożywieniu młodzieży, inspirowanej nauczaniem Jana Pawła II.
Kapituła Nagrody Totus wyróżniła także Tygodnik Powszechny za kilkudziesięcioletnie zasługi w prezentowaniu myśli Jana Pawła II, a wcześniej jeszcze Karola Wojtyły i tworzenie pola debaty nad nauczaniem papieskim. Wreszcie tak zwany totus medialny dla upamiętnienia biskupa Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach przypadł, jak to określono, licznym ludziom mediów.
Którzy w pamiętne dni pierwszej połowy kwietnia, w okresie agonii Jana Pawła II, żałoby po jego śmierci i oczekiwania na wybór nowego papieża, tak pięknie i skutecznie służyli budowaniu wspólnoty Polaków wokół tego, co najważniejsze.
Nagrodą w każdej z czterech kategorii jest srebrna statuetka Totus oraz 50 tysięcy złotych. Jutro w całej Polsce odbędą się centralne obchody Dnia Papieskiego. Tradycyjnie zbierane będą fundusze dla uzdolnionej młodzieży. Dla Radia Watykańskiego, Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Koncerty, sympozja, wystawy i modlitewne czuwania. W ten sposób także Kraków świętuje Dzień Papieski. Obchody trwają już od kilku dni, a ich kulminacją będzie msza święta, którą w niedzielne przedpołudnie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia odprawi arcybiskup Stanisław Dziwisz. Dla krakowian Dzień Papieski to czas pamięci i refleksji, ale także radości. To święto młodych z tak zwanego pokolenia JP2.
Swoją obecność i pamięć o Janie Pawle II pokolenie JP2 manifestuje w Krakowie na różne sposoby. Koncert muzyki chrześcijańskiej z udziałem m.in. Tomka Budzyńskiego czy Darka Malejonka to był zaledwie początek świętowania Dnia Papieskiego. Młode pokolenie muzyków krakowskich postanowiło uczcić Jana Pawła II koncertem Tryptyk Rzymski. Muzykę zainspirowaną poematem Ojca Świętego skomponował Piotr Pałka.
Kiedy pierwszy raz czytałem tryptyk, kiedy się ukazał, uderzyła mnie wielka plastyczność i obrazowość tego utworu. Nie są to medytacje łatwe, nie są to medytacje proste. Trzeba krok po kroku, słowo po słowie wczytywać się, wsłuchiwać, próbować odnajdywać. To nie jest coś, co można z biegu przeczytać i już wiemy, co tam jest napisane. Nie, są to wielkie słowa.
W niedzielę wieczorem znów wypełni się miejsce tradycyjnych spotkań młodzieży pod papieskim oknem na Franciszkańskiej. Młodzi z pokolenia JP2 będą modlić się o szybką beatyfikację Jana Pawła II i dziękować mu za wszystko, co im dał.
Jesteśmy wdzięczni za wszystko, za to, co zrobił dla nas. To trzeba zachować.
Wyrazem tej wdzięczności jest gigantycznych rozmiarów baner zdobiący fasadę domu arcybiskupów krakowskich. Przedstawia on twarz Jana Pawła II, ale jak zauważa rzecznik krakowskiej kurii ksiądz Robert Nęcek,
gdy się zbliżymy, to zauważymy, iż tę twarz konstytuują poszczególne twarze młodych ludzi praktycznie z całego świata.
Z Krakowa dla Radia Watykańskiego Magda Dobrzyniak.
Na tym kończymy sobotni program z Rozgłośni Watykańskiej. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.